Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Polska przekazała w czwartek Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ma to związek z wystosowaną w październiku ubiegłego roku skargą Komisji Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce i późniejszego wniosku o zastosowanie środków tymczasowych w tej sprawie. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik był pytany przez dziennikarzy o to, co znajdzie się w odpowiedzi do unijnego Trybunału.
Konsekwentnie podtrzymujemy, że organizacja wymiaru sprawiedliwości, jego funkcjonowanie jest domeną wyłącznie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. I tutaj w żadnym traktacie, żaden przepis nie daje prawa do tego, żeby Unia Europejska ingerowała w organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego. Nie ma takiej podstawy prawnej. To jest po pierwsze. Sprawa druga to jest kwestia, no idąc tym tokiem, jeżeli rzeczywiście Trybunał Sprawiedliwości przychyliłby się do tego wniosku Komisji Europejskiej, no to w istocie nastąpiłoby podważenie funkcji kreacyjnej parlamentu.
Wiceminister Michał Wójcik podkreślił też, że we wniosku Komisji Europejskiej nie ma informacji o wielomilionowych karach. Apelował, aby nie straszyć Polaków. W styczniu Komisja Europejska wystąpiła do TSUE o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących reżimu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że Andrzej Duda oczekuje od rządu działań na rzecz godnego uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej. Prezydencki minister oświadczył, że już kilka tygodni temu prezydent Andrzej Duda wyraził oczekiwanie dotyczące przygotowania uroczystości w związku z 80. rocznicą popełnienia tej zbrodni przez Związek Radziecki. Błażej Spychalski przekazał też, że ustalenia w tej sprawie trwają.
Dzisiaj brane są pod uwagę bardzo różne scenariusze. Dlatego pan prezydent wyraził już kilka tygodni temu oczekiwanie wobec pana premiera, żeby rząd polski podjął odpowiednie starania, działania także w sferze dyplomatycznej. I dzisiaj wszelkie decyzje są jeszcze przed nami. W najbliższych dniach dojdzie do spotkania pana ministra Jacka Czaputowicza z panem ministrem Siergiejem Ławrowem. Panu prezydentowi zależy na tym, żeby uroczystości 80. rocznicy zbrodni katyńskiej dokonanej na polskich oficerach przez Związek Radziecki był uczczony w sposób godny i taki, jak państwo polskie powinno to zrobić.
Wcześniej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 10 kwietnia chce się udać do Smoleńska i do Katynia, by oddać hołd ofiarom straszliwego sowieckiego mordu w Lesie Katyńskim oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej. Szef rządu potwierdził w ten sposób słowa szefa swojej kancelarii, ministra Michała Dworczyka. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowej maszyny zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Politycy Zjednoczonej Prawicy wskazują, że siła nabywcza pieniądza za rządów Prawa i Sprawiedliwości jest o wiele wyższa niż za czasów PO i PSL-u. Posłowie partii rządzącej odnieśli się do debaty, podczas której opozycja zarzucała Prawu i Sprawiedliwości, że w trakcie jego rządów wzrosły ceny wielu produktów oraz koszty utrzymania. Była minister rodziny Bożena Borys-Szopa oceniła, że stwierdzenia Koalicji Obywatelskiej uderzają w politykę społeczną rządu. Z kolei poseł Joanna Borowiak przypomniała słowa ministra finansów Platformy Obywatelskiej, który powtarzał, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Poseł Jan Mosiński zauważył natomiast, że to za rządów Platformy Obywatelskiej występował wysoki stopień wykluczenia społecznego. Dodał, że walka rządu PiS-u z ubóstwem jest doceniana przez instytucje międzynarodowe.
kiedy pani Małgorzata Kidawa-Błońska była rzecznikiem rządu Donalda Tuska. Wówczas koszty utrzymania były bardzo wysokie, były bardzo niskie emerytury i renty, wysoki stopień wykluczenia społecznego i ubóstwa. To instytucje zachodnie, takie jak Luxembourg Institute Income Study, czy też Eurokadry, wskazują, że Polska od roku 2015 jest fenomenem, jeżeli chodzi o walkę z ubóstwem i podwyższaniem stopy życiowej Polaków. W tych wszystkich obszarach artykułów spożywczych i innych jednoznacznie wynika, że siła nabywcza pieniądza za rządów Prawa i Sprawiedliwości jest o wiele wyższa niż za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy rzecznikiem rządu była pani Małgorzata Kidawa-Błońska.
Podczas konferencji posłowie PiS-u wskazywali, że agresywna postawa opozycji wobec programów społecznych dowodzi, że zwycięstwo w wyborach prezydenckich kandydata opozycyjnego groziłoby blokowaniem tych projektów. Prezydent Polski Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu Polska Pomoc dla Australii. Wydarzenie odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Podczas spotkania została podsumowana społeczna zbiórka pieniędzy na rzecz odbudowy Parku Narodowego Kościuszki w Australii. Park ucierpiał na skutek pożarów. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zbiórka na rzecz Australii to wyraz zasady myśl globalnie, działaj lokalnie.
11 tysięcy ludzi złożyło się po to, żeby pomóc ratować i odnowić przyrodę, faunę i florę Parku Narodowego Kościuszki w Australii, w Nowej Południowej Walii. Parku, który jest drogi także nam wszystkim Polakom, albowiem Kościuszko to nasz bohater narodowy. I to właśnie to miejsce wydaje się z naszego punktu widzenia jako właśnie Polaków tym, które jest właściwe, by tam skierować tą polską, bo nie państwową, tylko właśnie społeczną, obywatelską, ludzką pomoc dla Australii, pomoc dla tej jej części, która została tak straszliwie dotknięta tą klęską żywiołową pożarów.
Inicjatorami akcji Polska Pomoc dla Australii są strażacy ochotnicy z Poręby Spytkowskiej w województwie małopolskim. Dzięki ich działaniom udało się zebrać prawie 420 tysięcy złotych. Środki zostaną przekazane Fundacji Parków Narodowych i Dzikiej Przyrody. Parlament Europejski debatował w czwartek nad unijną strategią dla rolnictwa pod nazwą Od pola do stołu. Nad regulacjami pracuje Komisja Europejska. Szczegóły mamy poznać pod koniec marca. Główne założenia wskazano już w komunikacie dotyczącym Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród nich są m.in. znaczące ograniczenie stosowania chemicznych pestycydów, nawozów i antybiotyków. Rozwijać ma się rolnictwo ekologiczne, precyzyjne i wprowadzane mają być surowsze standardy dobrostanu zwierząt. To ambitny plan wprowadzenia zrównoważonej produkcji żywności, a rolnicy mają tu kluczową rolę do odegrania, wskazał w debacie komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Dlatego, jak dodał, gospodarze potrzebują odpowiedniego wsparcia, m.in. silnego i zrównoważonego budżetu wspólnej polityki rolnej.
Muszą być odpowiednie środki na ekoprogramy w pierwszym filarze. To zwłaszcza dotyczy państw, które mają niski poziom dopłat bezpośrednich i dążą do ich wyrównania. Muszą być odpowiednie środki na działania na rzecz środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt w drugim filarze. Tych z kolei potrzebują państwa mające niższe fundusze rozwoju obszarów wiejskich. Będziemy zachęcać rolników do wprowadzania zrównoważonych praktyk uprawy ziemi, zrównoważonych praktyk hodowlanych, by na przykład ograniczali intensywność hodowli, by dobrowolnie wprowadzali wyższe standardy dobrostanu zwierząt. Ale musimy mieć na to odpowiednie środki budżetowe. Moim obowiązkiem jest o tym mówić, zwłaszcza teraz, gdy zbliża się czas ważnych decyzji politycznych dotyczących wieloletnich ram finansowych.
Komisarz Janusz Wojciechowski podkreślił, że na potrzebę silnego unijnego budżetu dla wsi wskazują zarówno ministrowie rolnictwa Unii, jak i sami gospodarze. Dodał, że bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne jak obronne i energetyczne. Tymczasem postępuje depopulacja obszarów wiejskich. Niespełna 10 milionów rolników europejskich zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe dla 450 milionów obywateli. Pierwszy Polak w Formule 1, Robert Kubica, wystartuje w niemieckiej serii wyścigów samochodowych DTM. Nasz zawodnik będzie jeździł samochodem marki BMW w biało-czerwonych barwach, sponsorowanym przez PKN Orlen. Poinformował o tym prezes spółki Daniel Obajtek. Udział Roberta Kubicy w zawodach stwarza wiele możliwości dla płockiego koncernu, który działa na niemieckim rynku pod marką Star. Spółka planuje w ciągu 2 lat wejść na zagraniczny rynek pod własnym szyldem. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że logo Orlenu za granicą to duża promocja Polski.
Zapowiedzi rzeczywiście w tej chwili tego, iż logo Orlenu będzie logiem obecnym nie tylko w Polsce, ale będzie bardzo mocno obecne również u naszych sąsiadów, Czechów, Niemców. Mam nadzieję, że wkrótce również w kolejnych krajach. To będzie naprawdę bardzo duża promocja Polski, a Orlen, powiem bez przesady, staje się takim naszym polskim ambasadorem w Europie. Mam nadzieję, że ten kierunek będzie kontynuowany. Jestem o tym absolutnie przekonany. Dziękuję panu Robertowi Kubicy za to, że będzie to imię Polski jeszcze skuteczniej w tej chwili rozsławiał i będzie się przyczyniał rzeczywiście do tej naszej strategii gospodarczej.
Samochody startujące w serii DTM nazywane są bolidami F1 z dachem. Wyścig wystartuje 25 kwietnia na belgijskim torze Zolder, a zakończy się na jesieni. W ramach serii rozgrywanych zostanie 20 starć. Przed każdym wyścigiem odbędą się kwalifikacje. Seria wyścigów DTM została utworzona w 1984 roku. W pierwszym sezonie uczestniczyło 6 ekip, m.in. BMW, Volvo i Alfa Romeo. Po 2 latach dołączyli nowi konstruktorzy, w tym Audi i Mercedes. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ruszyła w czwartek kolejna edycja warsztatów zimowych pod hasłem Nowe widnokręgi zrozumieć media. Młodzież szkoli swoje umiejętności wokalne. Warsztaty muzyczne prowadzi dr Zbigniew Małkowicz z zespołem Lumen. Wieczorem młodzi wzięli udział we mszy świętej sprawowanej w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Dyrektor do spraw administracyjnych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Katarzyna Cegielska zwraca uwagę na znaczenie warsztatów, jakie organizuje toruńska uczelnia.
Warsztaty Nowe Widnokręgi mają pomóc w odbiorze mas mediów przez młodych ludzi. Mają wychowywać do odbioru mediów, aby każdy mógł myśleć samodzielnie, mógł analizować, wyciągać wnioski, a nie bezkrytycznie przyjmować wszystko to, co media nam przekazują. Udział w warsztatach w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej to także doskonała okazja, aby poznać uczelnię, ponieważ wychowawcami poszczególnych grup podczas warsztatów są studenci, oczywiście z uprawnieniami wychowawców kolonijnych. Wszyscy, którzy przyjadą, będą zakwaterowani w hotelu akademickim uczelni, będą mogli poznać warunki, jakie tutaj panują.
Druga część warsztatów rozpocznie się w piątek. Młodzież podzielona na grupy będzie uczestniczyć w zajęciach z zakresu dziennikarstwa, politologii, komunikacji i informatyki. Poprowadzą je wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz pracownicy Radia Maryja i Telewizji Trwam. Uczestnicy zwiedzą też Toruń, siedzibę radia i telewizji. Zajęcia zakończą się w niedzielę. Warsztaty są dofinansowane z 1% podatku dochodowego przeznaczanego na Fundację Nasza Przyszłość. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.